Święci, przechodzimy do poselstwa dziesiątego, którego tytuł brzmi Jeść zwój, jeść i trawić Słowo Boże. Zdawać by się mogło, że po pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela nagle spadamy. Pierwszy rozdział Księgi Ezechiela przedstawił nam bardzo wzniosłą i całościową i wszechzawierającą wizję. Zdaje się, że cała Biblia znajduje swe streszczenie w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela. Z pewnością cała Księga Ezechiela została streszczona w tym rozdziale pierwszym. Dlaczego zatem omawiamy teraz coś tak elementarnego? Zdaje się, że nam wszystkim ten temat jest dobrze znany. Pozwólcie, że wam powiem. Jest sekret, który pozwala nam wejść w wizję w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela. Jest też sekret, który pozwala nam ją zobaczyć i sekret, który pozwala nam nią być. Znajduje się on tutaj. W doświadczeniu Ezechiela. Jeśli pamiętacie, nasz brat mówił w pierwszym poselstwie o cechach charakterystycznych Ezechiela. Innymi słowy, co uczyniło tego proroka tym, kim on był? Kilka rzeczy wywarło na nas wrażenie, między innymi to, że on nie oszczędził siebie. Tutaj mamy kolejną istotną cechę odnoszącą się do osoby Ezechiela. Jak mógł on ujrzeć tę wizję? Był on człowiekiem, który nie tylko wiedział, jak jeść Słowo Boże, ale również jak je trawić. Zanim jednak do tego przejdziemy, pozwólcie, że przeczytam kilka wersetów z drugiego rozdziału Księgi Ezechiela, zaczynając od wersetu 8. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten dom zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do domu Izraela. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie, synu człowieczy, nasyć swój żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podaję. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. W świetle tego fragmentu, jak też kontekstu z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Ezechiela, być buntowniczym, to inaczej nie słuchać, nie jeść, ani nie trawić Słowa Bożego, a nie być buntowniczym, to słuchać, jeść i trawić Słowo Boże. Nie chcę w jakikolwiek sposób trywializować tego, co słyszeliśmy ostatniego wieczoru na temat buntu, ale byłem dogłębnie poruszony świadectwem naszego brata. W jaki sposób został on wybawiony od buntu? Jedząc i trawiąc Słowo Boże. Jedząc i trawiąc 28 rozdział Księgi Ezechiela i 14 rozdział Księgi Izajasza, nie tylko czytając je, ale jedząc i trawiąc, taką osobą był Ezechiel. Nie tylko ujrzał on wizję, ale też przyjął do swego wnętrza to, co ujrzał, strawił ją i przyswoił. Stała się ona jego konstytucją. Gdy więc ją wypowiadał, nie było to nauczanie, ale to, co zostało w nim ukonstytuowane. Przeczytaliśmy właśnie kilka wersetów opisujących to, jak Ezechiel jadł. Gdzie w Księdze Ezechiela możemy znaleźć coś na temat trawienia? Wiele się nad tym zastanawiałem i myślę, że może to być tutaj. Zawsze, gdy Księga Ezechiela mówi o tym, że Słowo Boże przyszło do Ezechiela, coś po tym następuje. Jest to ręka Jahwe. Ręka Jahwe, przynajmniej 7 razy. Szybko je przeczytam. Rozdział 1, werset 3. Słowo Boże przyszło wyraźnie do Ezechiela i ręka Jahwe była na nim. Rozdział 3, werset 14. I Duch uniósł mnie i zabrał, a spoczywała nade mną mocna ręka Jahwe. Rozdział 3, werset 22. Mówi, spoczęła tam nade mną ręka Jahwe. Rozdział 8, werset 1. Mówi, spoczęła tam na mnie ręka Jahwe. Rozdział 33, werset 22. I spoczęła na mnie ręka Jahwe wieczorem. Rozdział 37, werset 1. Potem spoczęła na mnie ręka Jahwe. Rozdział 40, werset 1. Mówi, spoczęła na mnie ręka Jahwe. Bracia i siostry, po usłyszeniu Słowa Bożego, albo możemy powiedzieć po zjedzeniu Słowa Bożego, potrzebne jest trawienie. Sprawa jedzenia jest nam znana, ale nie mówimy wiele o trawieniu Słowa Bożego. Tutaj jednak widzicie, jak za pomocą ręki Jahwe Jego Słowo zostało wpracowane w tego człowieka, w Ezechiela. Podam wam 2 wersety to potwierdzające. Księga Izajasza 55:11. Bardzo podoba mi się ten werset. Ogłoszono mi ten werset jako Ewangelię w 1974 roku. Księga Izajasza 55:11, który mówi, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, zanim wpierw nie dokona tego, w czym mam upodobanie i spełni pomyślnie to, z czym je wysłałem. Gdy zatem Bóg przemawia, to coś się dokonuje. To nie są zwykłe słowa, jak słowo człowieka. Możemy wiele mówić i nic się nie stanie. Gdy jednak Bóg przemawia, to coś stwarza. Gdy Bóg przemawia, dokonuje czegoś. Wszystkie słowa Boże są skuteczne. List do Hebrajczyków 4:12 mówi, żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozróżnić pragnienia i myśli, zamysły serca. Na podstawie tego jednego wersetu możecie zrozumieć coś o trawieniu. To o wiele więcej niż słuchanie. To o wiele więcej niż radowanie się. Przyjmujesz do swego wnętrza coś żywego i coś skutecznego. I gdy wejdzie do twojego wnętrza, to działa w twojej wewnętrznej istocie, rozdziela twoją duszę od ducha i rozróżnia Twoje myśli i zamysły Twego serca. Na tym polega trawienie. To nie jedynie jedzenie, ani słuchanie. Dobrze, przejdźmy do planu i zobaczmy, czy Pan będzie do nas przemawiał. Mam nadzieję, że nie będziemy traktowali tego słowa jako zbyt podstawowe i że już je znamy. Mam nadzieję, że Pan wywrze na nas wrażenie. Jest tutaj coś głębszego, szczególnie jeśli chodzi o nasze doświadczenie. Coś głębszego, czego tak bardzo nam potrzeba. Pierwszy rzymski punkt mówi w księdze Ezechiela 2:8-3:4 prorok Ezechiel zjadł zwój i głosił słowa Boże. W księdze Objawienia 10:8-11 zaś apostoł Jan zjadł zwój i prorokował. Nie będę już czytał 10 rozdziału Księgi Objawienia. Wy go przeczytajcie. Zarówno do Jana, jak i Ezechiela Pan wypowiedział niemal to samo słowo. Obydwu nakazano zjeść zwój i następnie prorokować. Istnieje zatem powiązanie, istotne powiązanie pomiędzy jedzeniem i prorokowaniem. Podpunkt A. Przed Ezechielem rozpostarto zwój i powiedziano mu, by go zjadł, a następnie przemówił do domu Izraela. Podpunkt 1. Ezechiel otworzył swe usta, a Jahwe dał mu zwój do zjedzenia. Podpunkt 2. Ezechielowi nakazano, by nakarmił swój żołądek i tym zwojem napełnił wewnętrzne części. Amen. Nie jedynie żołądek. Pokarm dostaje się najpierw do żołądka, gdzie zostaje strawiony, następnie dostaje się do wszystkich części wewnętrznych i zostaje przyswojony. Podpunkt 3. Gdy Ezechiel zjadł zwój, Jahwe nakazał mu iść do domu Izraela i głosić jego słowa. Tutaj istotne jest powiązanie między jedzeniem i prorokowaniem. To jest prawdziwe prorokowanie. Prawdziwe prorokowanie to nie jedynie przemawianie. Czasem cieszymy się, gdy inni po prostu przemawiają na spotkaniu prorokowania. Ale wiecie, czego tak naprawdę chcemy na spotkaniach prorokowania? Chcemy prorokowania. Prorokowanie jest niezwykłym rodzajem przemawiania, ponieważ pochodzi z tego, co zostało zjedzone, strawione i przyswojone w Słowie Bożym. Gdy więc przemawiacie, nie będzie to coś lekkiego, nie jedynie coś, co zainspirowało Cię chwilowo lub momentalnie tego poranka podczas 5-minutowego czasu czytania Świętego Słowa na poranne ożywienie. I większość naszego przemawiania na spotkaniach prorokowania nie jest nawet na takim poziomie. Wszyscy jesteśmy świadom różnicy. Gdy inni mówią o czymś, co nie tylko wywarło na nich wrażenie i ich zainspirowało, ale co stało się nimi, wówczas widzicie różnicę. Zawsze lubię posługiwać się tą ilustracją. Gdy brat Dick Taylor mówi o radowaniu się Panem, to nie jest doktryna. Wiecie, że ta osoba raduje się Panem. Albo gdy mówi o Ewangelii, to tak samo. To jest prawdziwe prorokowanie, to wypowiadanie tego, czym nie tylko się radowaliśmy, ale co strawiliśmy. Jeśli to ujrzymy, bracia i siostry, to poziom naszych spotkań prorokowania się znacznie podniesie. Z jednej strony wszyscy możemy prorokować. Z drugiej strony prorokowanie nie jest czymś lekkim. To wspaniała kwestia, która wymaga wiele ćwiczenia. Mam zatem nadzieję, że przyjmiemy słowo od Ezechiela. Podpunkt B mówi, w Księdze Objawienia 10:8-11 powiedziano Janowi, by otworzył zwój, który w ręku trzymał Chrystus, inny anioł. Połknął go i wygłosił proroctwo nad licznymi ludami, narodami, językami i królami. Podpunkt 1. Jan nie tylko otrzymał zwój, połknął go. Amen. Podpunkt 2. Połknąć to przyjąć coś w głąb swej istoty. Sądzę, że połknąć to również zjeść wszystko. Nic nie pozostawiasz. Gdy połykasz coś, to zjadasz to wszystko. Tak postąpił Ezechiel. Musimy jeść Słowo Boże bez czynienia różnic. Potrzebujemy każdego słowa w Słowie Bożym. Jeśli byśmy tego nie potrzebowali, to nie byłoby tego w Słowie Bożym. Skoro coś jest w Słowie Bożym, to tego potrzebujemy. Potrzebujemy przyjmować je całe. Musimy połykać Słowo Boże. Nie jedynie jeść, ale przyjmować do naszej całej istoty. Podpunkt 3. W taki sposób musimy przyjmować boskie objawienie. I Jeremiasz, i Ezechiel to czynili. Podpunkt 2 rzymski to werset, który wszyscy bardzo cenimy. Przeczytajmy go razem. Gdy się znalazły słowa Twoje, zjadłem je, a było mi słowo Twoje weselem i radością serca mego. Oto normalna reakcja na czytanie Bożego Słowa. Jeśli słuchając lub czytając Boże Słowo nie ma was takiej reakcji, to coś jest nie tak. Może je przeczytaliście, ale go nie zjedliście. Jeśli byście je zjedli, w waszej istocie byłaby reakcja w postaci radości i radowania się. Nie zadowalajcie się jedynie przeczytaniem porannego ożywienia, jedynie czytaniem Biblii. Ćwiczcie swojego ducha, by jeść Boże Słowo, a następnie możecie siebie sprawdzić. Czy była we mnie reakcja? Nigdy nie zapomnę pierwszego razu, gdy nauczyłem się tak robić. Byłem całkiem nowym wierzącym. Czytałem Biblię po raz pierwszy. Wiele z tego nie rozumiałem, ale starałem się ją czytać. I doszedłem do wersetu w Księdze Jeremiasza 2:13. Bo podwójne zło popełnił mój lud. Opuścili mnie, źródło żywych wód, żeby wykopać sobie cysterny popękane, które nie utrzymują wody. I po raz pierwszy zjadłem Słowo Boże. Powiedziałem, Panie, nazywasz siebie samego źródłem żywych wód. Tak Bóg nazywa siebie samego. A ja będę niegodziwy, jeśli nie będę pił z tego źródła. Nie mogłem się posiąść z radości. Powiesz, Biblia mówi ci, że jesteś niegodziwy, a ty się radujesz? Wiecie co? Właśnie tak. Do Ezechiela powiedziano, słowo to jest pełne narzekania i lamentacji i biadania, ale gdy je zjesz, stanie się słodkie. Takie jest Słowo Boże. Nawet te tak zwane negatywne fragmenty są wspaniałe. Podpunkt A. W świetle całego objawienia zawartego w Świętym Słowie, Boże słowa są dobre do jedzenia i musimy je jeść. Ach, bracia i siostry, Pańskie odzyskiwanie jest odzyskiwaniem jedzenia. Alleluja! Wszyscy wierzący wiedzą, że powinniśmy czytać Biblię. Mogą nawet cytować Ewangelię Mateusza 4:4 i Ewangelię Jana 6:57. Ale jacy ludzie na tej ziemi jedzą Słowo Boże? Mówię wam, cóż za skarb mamy w pańskim odzyskiwaniu. Nauczyliśmy się kontaktować ze Słowem Bożym w taki sposób, że wydobywamy z niego pokarm, pierwiastki zawarte w Słowie Bożym, by zbudować naszą duchową konstytucję. To wspaniała sprawa i musimy się w tym wielce ćwiczyć. To rozpoczyna się od naszego sposobu myślenia, mianowicie, że Słowa Boże są dobre dla nas do jedzenia. Potrzebujemy zmiany w naszym myśleniu odnośnie do Słowa Bożego. Nie powinniśmy traktować Słowa Bożego jako nauczania i wiedzy, ale jako pokarm. Pokarm ten oczywiście dostaje się do nas przez nasz umysł, gdyż jest w formie słów, ale ostatecznie nie służy naszemu umysłowi, lecz odżywia naszego ducha i naszą całą duchową istotę. Tego musimy się uczyć w naszym życiu chrześcijańskim. Uczmy się, jak jeść Słowo Boże. Czy nauczyliście się tego? Nikt nie powiedział amen. Teraz jest we mnie wiele brzemienia co do reszty tego poselstwa. To tak jak z prorokowaniem, czy też modleniem się. Tak, wszyscy z nas mogą prorokować, ale musicie się tego nauczyć. Wszyscy możemy się modlić, ale musicie nauczyć się, jak to robić. Wszyscy możemy jeść i trawić Boże Słowo. Jest to jednak duchowa umiejętność, którą musimy nabyć, a zaczyna się od zmiany naszego sposobu myślenia odnośnie do Słowa Bożego. Odnówmy nasz umysł. Podpunkt B. Boże Słowo to boski zasób w postaci pokarmu, który nas posila. Podpunkt 1. Za pośrednictwem Słowa jako pokarmu dla nas Bóg udziela nam swych bogactw, by nas pożywić i byśmy ukonstytuowali się Jego pierwiastkiem. Podpunkt 2. To istotny aspekt Bożej ekonomii. Za chwilę to ujrzymy. Na czym jednak polega Boża ekonomia? Na udzielaniu się Jego wraz z Jego bogatymi i obfitymi przymiotami Jego życia i natury do naszej całej istoty, by nas sobą ukonstytuować, byśmy Go wyrażali. W jaki sposób się to stanie? I kiedy? I gdzie się to stanie? To dzieje się, gdy siedzisz w swojej sypialni z Biblią i ćwiczysz swego ducha w modlitwie nad Bożym Słowem. To jest to miejsce i czas, gdzie realizuje się Boża ekonomia. Czasem myślimy, że realizuje się ona na spotkaniach. Cóż, na spotkaniach mamy miejsce pewne udzielanie, ale bracia i siostry, jeśli jedyne udzielanie, jakie otrzymujecie, jest na spotkaniach, to zagłodzicie się na śmierć. W najlepszym wypadku będziecie bardzo niedożywieni. Ile razy dziennie spożywasz fizyczny pokarm? Powiesz, chodzę na spotkania modlitewne, na spotkania domowe, na spotkania stołu pańskiego. To dobrze, to 3 posiłki w tygodniu. Nasze główne jedzenie Pana nie odbywa się na spotkaniach. Nasze główne przyjmowanie boskiego udzielania Bożego musi odbywać się każdego dnia w naszym życiu osobistym. A jedzenie jest sprawą bardzo osobistą i nie mogę jeść za ciebie, a ty nie możesz jeść za mnie. Tak naprawdę to nie chcę, byś jadł za mnie, ponieważ chcę jeść to, na co mam ochotę. Proszę więc, abyś nie jadł za mnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak jak osobisty, czuły, prywatny i duchowy czas z Panem, tak samo jedzenie Pana jest czymś osobistym. Nie odnoście jedzenia Pana jedynie do spotkań i nie mówcie, byłem na szkoleniu i tak bardzo się najadłem. Tak, najadamy się. Ja też. Nakarmiłem się na każdym spotkaniu tego szkolenia, ale to nie jest najważniejszy pokarm w naszym całym życiu chrześcijańskim. To nie może być najważniejszym pokarmem. Podpunkt C. Gdy jemy Boże Słowa, stają się one weselem i radością naszego serca. Amen. Punkt rzymski trzeci. Musimy jeść słowa Biblii. Ewangelia Jana 6:63 mówi, słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Pierwszy list Piotra 2:2-3 mówi, zapragnijcie niesfałszowanego mleka słowa. Piąty rozdział listu do Hebrajczyków. Początek Bożej wyroczni. Boże słowa są pokarmem. To rewolucjonizująca myśl, gdyż żadne inne słowa nie są pokarmem. Gdy czytacie inną książkę lub gazetę, tam nie ma pokarmu. Są to słowa, ale nie są one pokarmem. Boże słowa jednak są pokarmem. Musimy to zobaczyć. Wówczas będziemy wiedzieć, że Biblia nie służy jedynie do czytania, ale do jedzenia. Jest to jednak duchowa umiejętność. Wszyscy możemy jeść, ale musimy się uczyć, jak to robić i musimy się ćwiczyć w tym, jak to robić. Zapytam was ponownie, czy wiecie, jak z zapisanych słów Biblii wydobywać esencję życia, zasób życia, pokarm, pożywienie? Wiecie, jak to robić? Mam taką nadzieję. Podpunkt A. Słowo Boże ma przede wszystkim karmić, a nie dawać wiedzę. Podpunkt 1. Chociaż Biblia jest księgą zawierającą naukę, jej nauka nie służy jedynie temu, by zaszczepić wiedzę intelektualną, lecz temu, by usługiwać nam pokarmem. Podpunkt 2. Słowa mleko i stały pokarm w liście do Hebrajczyków 5:12 wskazują na to, że Słowo Boże służy karmieniu. Pozwólcie, że przeczytam Hebrajczyków 5:12. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Na podstawie tego wersetu możemy zrozumieć, że w Słowie Bożym niektóre słowa uznaje się za mleko, a niektóre za stały pokarm. Mleko jest dla niedojrzałych, głównie dla niemowląt. Pokarm stały jest dla dojrzałych. To nie znaczy, że nie powinniśmy pić mleka. To znaczy, że powinniśmy postępować naprzód. Potrzebujemy postępować naprzód w naszym jedzeniu. Podpunkt B. Mówi nam, że Pan Jezus, jako Bóg człowiek, jako prawdziwy człowiek, który żył jako Syn Człowieka w Jego człowieczeństwie, przyjmował Słowo Boże w Piśmie jako chleb i nim się żywił. Czy wiedzieliście o tym? Czy wiedzieliście, że w swoim ludzkim życiu Jezus musiał robić dokładnie to, co wy musicie robić? Musiał wstawać rano i jeść Boże Słowo. Następnie musiał je trawić i przyswajać. Nie wyszedł z łona Marii, znając już 66 ksiąg Biblii w całości, ponieważ był prawdziwym człowiekiem. Czasem mamy śmieszne myśli. On był prawdziwym człowiekiem. Zaczął czytać Biblię, gdy miał 12 lat. To dobry czas, by zacząć czytać Biblię. Zaczął ją studiować i jeść Słowo Boże. I nauczył się, jak to robić. Gdy więc diabeł przyszedł, by go kusić w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan wypowiedział do diabła słowo z Księgi Powtórzonego Prawa. Nie samym chlebem człowiek żyje. O kim on mówił? Mówił o sobie. Diabeł powiedział, jeśli jesteś Synem Boga, to zmień, to zamień te kamienie w chleb. On powiedział, nie, jestem człowiekiem, a człowiek nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Zatem jego własne świadectwo jest takie, tak żyję. Żyję jako człowiek dzięki temu, że jem Słowo Boże. To dokładnie pasuje do Ewangelii Jana 6:57, jak ojciec, który żyje, mnie posłał i ja żyję z powodu ojca, tak ten, kto mnie je, będzie żył z powodu mnie. W jaki sposób jemy Pana Jezusa? Jemy Go za pomocą Bożego Słowa. W jaki sposób Pan Jezus żył z powodu Ojca? Dokładnie w ten sam sposób. Przyjmował Słowo Boże, trawił je i to sprawiało, że żył z powodu Ojca. Podpunkt C mówi, słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem. Mowa jest tu o naturze słowa. Nigdy nie powiesz, że słowa w podręczniku do fizyki są duchem i życiem. Nie. Podręcznik zawiera wiedzę dotyczącą danego przedmiotu. Biblia jednak jest inna. Naturą Bożego Słowa są duch i życie. Nie możecie więc podchodzić do tej księgi tak samo, jak podchodzicie do innych książek, podpunkt 1. Słowa Pana Jezusa są ucieleśnieniem ducha życia. Duch, który jest życiem, jest ucieleśniony w czymś fizycznym, w słowach. Czyż nie jesteście wdzięczni z tego powodu? Jeśli nie byłoby słów, to bardzo trudnym byłoby otrzymanie ducha i życia. Możecie jednak przyjąć ducha i życie, ponieważ mamy Słowo Boże. Podpunkt drugi mówi, Chrystus jest teraz życiodajnym duchem w zmartwychwstaniu. Duch zaś jest ucieleśniony w Jego słowach. Duch jest ucieleśniony w Jego słowach. Zastanówcie się, proszę, nad tym. Gdy czytamy przekład odzyskiwania, to zwracajmy uwagę na plany do poszczególnych ksiąg. I wszystkie bardzo mi się podobają, ale moim ulubionym jest plan do Ewangelii Jana. To arcydzieło. I zachęcam was, byście przyjrzeli się planowi do Ewangelii Jana, do rozdziału 6. Pozwólcie, że go do was wypowiem, a wy możecie go przeczytać później. W wersecie 6:33 mowa jest o wcieleniu, bo chlebem Boga jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Werset 6:51b mówi o ukrzyżowaniu, a chlebem, który ja dam, jest moje ciało, które dam za życie świata. Werset 6:56 mówi o zmartwychwstaniu, które służy zamieszkaniu. Ten, kto je moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Werset 6,62 mówi o niebostąpieniu. Czy to nie brzmi znajomo? Co więc, jeśli ujrzycie Syna Człowieka wstępującego tam, gdzie był przedtem? Werset 63a mówi o tym, że Pan stanie się życiodajnym duchem. To duch daje życie. Ciało nie przynosi żadnej korzyści. Zazwyczaj zatrzymujemy się tutaj. Wcielił się, został ukrzyżowany, zmartwychwstał, wstąpił do trzeciego nieba, stał się życiodajnym duchem. Musicie jednak do końca przeczytać szósty rozdział Ewangelii Jana, który mówi o tym, że ten życiodajny duch jest ucieleśniony i urzeczywistniony w Słowie. Duch ten ma więc konkretną formę. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Szymon Piotr odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Musimy zatem przetłumaczyć lub też przemienić zapisane słowa Biblii w ducha i życie. Mamy tutaj wielu świętych, którzy słucha tłumaczenia. Niektórzy z was mają urządzenie, które tłumaczy język angielski na chiński lub język angielski na język koreański lub angielski na jeszcze inny język. Co jeśli bym wam powiedział, że jest takie urządzenie, które przetłumaczy zapisane słowa Pisma na ducha i życie? Czy bylibyście zainteresowani takim urządzeniem? Pozwólcie, że wam powiem, gdy Bóg was stworzył, od razu zainstalował was taką aplikację. Zainstalował ją w waszym duchu. Wasz duch jest urządzeniem tłumaczącym, zamienia zapisane słowa w ducha i życie. Mówię poważnie, jeśli będziecie przetwarzać słowa swoim umysłem, to otrzymacie wiedzę. Jeśli jednak będziecie przetwarzać te same słowo swoim duchem, otrzymacie ducha i życie. Wasz duch posiada tę zdolność do przemieniania, do przetłumaczenia zapisanego słowa w jego rdzenną naturę, którą jest duch i życie. Teraz musicie się jedynie nauczyć, jak używać tej aplikacji. Moje dzieci zawsze mi pokazują, ja nie znam się na tych urządzeniach technologicznych. Mam smartfona i myślę, że jest on może mądrzejszy ode mnie. I bywa tak, że pojawiają się w nim aplikacje, o których istnienie nie miałem pojęcia i nie wiem, jak się nimi posługiwać. Obawiam się, że tacy jesteśmy. Mamy wspaniałą aplikację, która została już zainstalowana. Jest w was od zawsze. Macie ją, odkąd się urodziliście i nigdy z niej nie korzystaliście. Jednak gdy tylko odkryjecie, jak z niej korzystać, okazuje się, że jest fantastyczna. Ludzie uzależniają się podczas przerw. Widzę, jak ludzie po prostu patrzą się na swoje telefony. Nie wiem, na co oni się patrzą, ale jeśli nauczycie się używać tej aplikacji, to się od niej uzależnicie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Następnie zamieniamy te słowa, zapisane słowa na ducha i życie. I gdy wypowiadamy je jako proroctwo, to wypowiadamy ducha i życie. Tak, to są słowa, które wypowiadamy, ale te słowa zawierają ducha i życie. Słyszycie więc słowa, ale przyjmujecie ducha i życie. Czyż to nieprawda? Podpunkt trzeci. Gdy przyjmujemy Jego słowa dzięki ćwiczeniu swego ducha, otrzymujemy ducha, który jest życiem. W jaki sposób to robimy? W jaki sposób ćwiczymy swego ducha, by otrzymać Jego słowa? Szósty rozdział listu do Efezjan mówi nam, że powinniśmy przyjmować Słowo Boże we wszelkiej modlitwie. Wstrzymuję się z tym, by posługiwać się zwrotem modlitewnie czytać, ponieważ to, co my nazywamy modlitewnym czytaniem, tak naprawdę nim nie jest. Powiedzmy to w ten sposób. Gdy przychodzimy do Słowa Bożego, musimy używać naszego ducha i musimy modlić się tymi słowami i nad nimi. Ujrzymy coś więcej na ten temat. Podpunkt D. Musimy karmić się nieskażonym mlekiem Bożego Słowa. Amen. Boże Słowo to mleko i jest to nieskażone mleko. To pochodzi z pierwszego listu Piotra 2:2, a pierwszy list Piotra 2:1 mówi, że musimy odłożyć wszelki podstęp. Czy jest w was podstęp? Tak, w naszej upadłej naturze wszyscy mamy sobie podstęp. Jak się go pozbyć? Pozbywamy się go poprzez picie nieskażonego mleka. I gdy trawimy to nieskażone mleko i je przyswajamy, ono pochłania w nas podstęp. Alleluja! Tak jak niekwaszony chleb pochłania zakwas, nieskażone mleko pochłania podstęp. Podpunkt drugi. Mimo że nieskażone mleko słowa karmi duszę za pośrednictwem umysłu, w ostatecznym rozrachunku karmi ducha. Słowo przechodzi przez nas umysł, ponieważ Jego formą są słowa. Nie czytamy bezmyślnie. Gdy czytamy, ćwiczymy naszą całą, trójczęściową istotę. Bardzo was też zachęcam, używajcie nie tylko waszej duszy i ducha, ale pomocne też jest używanie waszej buzi, która jest częścią waszego ciała. Gdy czytam Biblię, nawet gdy jestem sam, to czytam na głos. To pomaga mi skupić całą moją istotę. Nie promuję tego jako metody. Chodzi mi tylko o to, by ćwiczyć całą naszą istotę, gdy przychodzimy do Słowa Bożego, by Słowo to nie tylko przechodziło przez wasz umysł, ale by karmiło waszego ducha. To uczyni z nas ludzi duchowych, a nie duszewnych, zdatnych do tego, by budować się w duchowy dom Boży. Podpunkt trzeci. Żeby korzystać z mleka Słowa, smakować Boga i Jego dobroci w Słowie, musimy przyjmować Jego Słowo za pomocą wszelkiej modlitwy. Amen. Pierwszy list Piotra 2:2 mówi: zapragnijcie nieskażonego mleka Słowa. Werset 2:3 mówi: jeśli zakosztowaliście, że dobry jest Pan. Powinno być napisane, jeśli zakosztowaliście, że Słowo jest dobre, ale Słowo to Pan, a Pan to Słowo. Aby zasmakować, że Pan jest dobry, musisz zasmakować Słowa. Smakuj i wiedz, że Pan dobry jest. Czynimy tak, smakując Słowo Boże i smakujemy je, gdy przyjmujemy Jego Słowo za pomocą wszelkiej modlitwy. Przeczytajmy punkt E razem. Musimy pójść naprzód i przejść od mleka słowa w pierwszym liście Piotra 2:2 do słowa sprawiedliwości, będącego stałym pokarmem w liście do Hebrajczyków 5:13-14. Istnieją różne kategorie Bożego Słowa, tak jak istnieją różne kategorie pokarmu. Są warzywa, mięso, proteiny, nabiał, różne kategorie pokarmu. Słowo Boże ma również różne kategorie. Właściwie dość wiele, ale dwie są takie ogólne. Te dwie ogólne kategorie są wymienione w 5 rozdziale listu do Hebrajczyków. To jest mleko i stały pokarm. Mleko nazwane jest także dobrym Słowem Bożym w liście do Hebrajczyków 6, 4 i 5. I służy na początkowym etapie Ewangelii zbawienia. Słowo Ewangelii, które słyszymy, to mleko. I służy ono początkowi naszego zbawienia. Słowo to nazwane jest również Słowem Początku Chrystusa w liście do Hebrajczyków 6:1, a w wersecie 5:12 nazwane jest początkami wyroczni Bożej. To wszystko zalicza się do kategorii mleka. Drugą ogólną kategorią słowa jest słowo sprawiedliwości. Słowo sprawiedliwości nie służy naszemu początkowemu zbawieniu. Ono służy temu, byśmy stali się dojrzali. Mówi o tym list do Hebrajczyków 6:1. Służy temu, byśmy otrzymali królestwo jako nagrodę i byśmy weszli do królestwa. Na przykład, słowo, które usłyszeliśmy wczoraj, było słowem sprawiedliwości. To nie było mleko, ale stały pokarm. O, czy zgodzicie się ze mną? I w jaki sposób możemy dojść do dojrzałości? Musimy pominąć słowo, list do Hebrajczyków mówi, musimy pominąć słowo początku Chrystusa i zmierzać ku dojrzałości. Czynimy tak, gdy słuchamy słowa sprawiedliwości. Jestem wielce wdzięczny, że w Pańskim odzyskiwaniu nie przychodzimy na spotkanie po spotkaniu, poselstwo po poselstwie i nie pijemy jedynie mleka i nie jemy pokarmu dla niemowląt. Można znaleźć tego wiele poza tym miejscem. Ale gdy przychodzimy tutaj, to otrzymujemy wszystko. Otrzymujemy mleko, warzywa, mięso. Otrzymujemy wszystko. Przyjmujemy wszystkie słowa Boże, łącznie ze Słowem Sprawiedliwości. W szczególności Słowo Sprawiedliwości. Wiecie, cały list do Hebrajczyków jest Słowem Sprawiedliwości. Chcę wam zaświadczyć, że pierwsze szkolenie, w jakim brałem udział, to było studium krystalizujące listu do Hebrajczyków. Byłem nowym wierzącym i przybyłem na szkolenie odbywające się co pół roku. W chrześcijaństwie słyszałem coś powierzchownego. Szybko wam to powiem. Grupa chrześcijańska, z którą się spotykałem, wydawała chrześcijańską książkę komiksową, której głównym bohaterem był nowonarodzony Ben. Pan Ben nowonarodzony. Był bardzo szczęśliwą osobą, gdyż narodził się na nowo i czekał, aż pójdzie do nieba. Jako nowy wierzący wiedziałem, że to nie mogło być tak. Naprawdę? To wszystko? Narodziłem się na nowo i teraz nie ma znaczenia, co robię? Mam po prostu czekać? Mogę żyć tak, jak żyłem wcześniej? Nie. Wtedy wziąłem udział w szkoleniu ze studium życia listu do Hebrajczyków i usłyszałem słowo sprawiedliwości. Ono zmieniło moje życie. Usłyszałem słowo o nagrodzie Królestwa i słowo o karze przewidzianej w Bożej dyspensacji. To było słowo sprawiedliwości. Podpunkt 1 mówi, mleko przeznaczone jest głównie dla niemowląt, natomiast pokarm stały dla dorosłych. Pierwszy list do Koryntian 3:2 mówi, mleka dawałem wam do picia, nie stały pokarm, gdyż nie mogliście go przyjąć. Och, bracia i siostry, to straszne jeść pokarm przeznaczony dla dzieci, gdy jest się już dorosłym. Ale tak robili Koryntianie, nadal pili mleko. Jedli papki z groszku i batatów. To nie był stały pokarm. Niedojrzały. Nawet gdy był już czas, by jeść solidny pokarm, to oni go jeszcze nie jedli. Dlatego powtarzam, że powinniśmy podążać dalej w jedzeniu Słowa Bożego. Nie poprzestawajcie jedynie na docenianiu słodkich słów. Mówicie, o, kocham Księgę Psalmów. Ja również ją wielce poważam, ale nie rozróżniaj. W Biblii nie ma dodatkowych słów. Czy w Twoim ciele masz coś, co się nazywa dodatek? W języku angielskim słowo to znaczy również wyrostek. Rozumiem, nadal mam swój, ale jeśli stracisz swój wyrostek, dodatek, nadal będziesz mógł żyć. W Biblii nie ma dodatku. Nie ma nawet dodatkowego wersetu. Posłuchajcie. Nie ma nawet dodatkowego słowa. W naszym życiu chrześcijańskim musimy aspirować do tego, by jeść każde słowo. Człowiek powinien żyć każdym słowem. Nie jedzcie jedynie tych fragmentów, które lubicie lub uważacie, że są słodkie. Jedzcie wszystko. Amen. Podpunkt 2. Jeść słowo sprawiedliwości, które jest stałym pokarmem, to zdecydowany sposób na to, by przyjmować Chrystusa, doświadczać Go i Nim się radować. Jeśli będziecie zawsze jeść pokarm dla niemowląt, to zostaniecie niemowlętami na zawsze. Jeśli chcecie wzrastać w życiu, musicie jeść stały pokarm. Stały pokarm, podpunkt 3. Słowo sprawiedliwości ucieleśnia myśl Bożej sprawiedliwości w Jego dyspensacyjnym i zgodnym zasadą zarządzania postępowaniu ze swoim ludem. Podpunkt A. Sprawiedliwość to prawość wobec osób, rzeczy i spraw przed Bogiem, zgodnie z Jego sprawiedliwymi i surowymi wymaganiami. Podpunkt B. Sprawiedliwość to sprawa Bożego tronu. Ta kwestia wywarła na nas wielkie wrażenie. To sprawa Bożego tronu i prawości wobec Boga w naszej istocie, lub można powiedzieć i prawości wobec tronu w naszej wewnętrznej istocie. Podpunkt C. Jeśli mamy jeść stały pokarm, słowo sprawiedliwości, musimy zyskiwać doświadczenie i się ćwiczyć. O tym mówi 5 rozdział listu do Hebrajczyków. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, jest niedoświadczony w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Innymi słowy, jeśli mamy jeść słowo sprawiedliwości, musimy wzrastać w życiu. Małe dzieci nie mogą mieć tego słowa, niemowlęta nie mogą mieć tego słowa. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o zyskiwaniu doświadczenia i ćwiczeniu się. Mamy na myśli posuwanie się naprzód ścieżką na czterech etapach wzrostu w życiu. Przejdźmy teraz do 4 punktu rzymskiego i omówmy pewne praktyczne sprawy. Przeczytajmy punkt 4 rzymski razem. Wierzący doświadczają na co dzień boskiego udzielania boskiej Trójcy dzięki temu, że jedzą, trawią i przyswajają Pana Jezusa jako pokarm przez to, iż karmią się Bożym Słowem. W taki właśnie sposób doświadczacie udzielania się Boskiej Trójcy. Posłuchajcie proszę. Przez wasze jedzenie Słowa Bożego realizuje się Boża ekonomia. Jest to boskie udzielanie się Boga do waszego wnętrza. Powtarzam, mówimy o Bożej ekonomii. Gdzie ona ma miejsce? Kiedy ma miejsce? Gdy jecie, trawicie i przyswajacie Pana Jezusa w Bożym Słowie. Cóż może być bardziej ważniejszego niż to? Cóż może być bardziej ważniejszego? Podpunkt A. Boża ekonomia polega na tym, że jemy, trawimy i przyswajamy Chrystusa, a przez to Nim się konstytuujemy, żeby Go wyrażać i reprezentować. Pozwólcie, że podam wam boskie równanie. Oto one. Ukonstytuowanie równa się jedzenie plus trawienie plus przyswajanie. Zanotowaliście? Jedzenie plus trawienie plus przyswajanie równa się ukonstytuowanie. Często używamy wyrażenia, że chcemy być ukonstytuowani prawdą. Chcemy być ukonstytuowani Chrystusem. Co to znaczy? Teraz wiecie. Teraz wiecie, w jaki sposób dochodzi do ukonstytuowania. Podpunkt 1. W Bożej ekonomii nie chodzi o to, co zewnętrzne, lecz o to, że Chrystus wchodzi w nas wewnętrznie. Dlatego musimy obierać Chrystusa i Go jeść, trawić oraz przyswajać. Przeczytajmy razem podpunkt 2. Odwieczny Boży plan polega na udzielaniu się nam Boga, w wyniku czego staje się On każdym włóknem naszej wewnętrznej istoty. On chce, byśmy Go jedli, trawili i przyswajali, żeby móc się stać naszym budulcem. To tak samo jak fizyczny pokarm, który jemy właściwie, staje się budulcem naszego fizycznego ciała, nieprawda? Gdy się narodziliście, byliście o wiele mniejsi niż jesteście dzisiaj. Co się stało? W jaki sposób staliście się tak duzi? W jaki sposób ja stałem się tak duży? Jadłem i to, co jadłem, stało się budulcem mojego fizycznego ciała. I ponieważ jadłem trochę za wiele, Słowem Bożym nie można się przejeść. Gdy przyjmujesz Słowo Boże, to nie ma możliwości, by się nim przejeść. Czyż nie jest to dobra nowina? I gdy przyjmujemy Słowo Boże, ono staje się budulcem naszej duchowej istoty, naszego serca, ducha, naszego sumienia, wszystkich wewnętrznych części. Ono przebudowuje naszą wewnętrzną istotę. Podpunkt B mówi, trójjedyny Bóg staje się naszym życiem i zasobem życia dzięki temu, że wchodzi w nas w organiczny sposób i zostaje przyswojony przez włókna naszej duchowej istoty. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy o tym, że Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. Mówimy o tym, że trójjedyny Bóg wchodzi w nas w organiczny sposób i zostaje przyswojony przez włókna naszej duchowej istoty. Nasze serce jest częścią naszej duchowej istoty. Podpunkt C. Jeść Pana Jezusa to przyjmować Go w siebie, by w taki sposób pełen życia mógł Go strawić i przyswoić odrodzony nowy człowiek. Codziennie musimy jeść, trawić i przyswajać Jezusa jako nasz duchowy pokarm. Podpunkt D. Powinniśmy nie tylko wierzyć w Pana Jezusa i przyjmować Go, lecz także jeść, trawić i przyswajać. I tutaj znajduje się klucz. pozwalając mu stawać się zawartością naszej istoty. Chciałbym teraz podać wam 4 praktyczne punkty odnośnie do jedzenia Słowa Bożego. I mam śmiałość, by wam je podać, ponieważ nie pochodzą one ode mnie. Gdy jemy Słowo Boże, nie próbujmy jeść wszystkiego naraz. Jeśli zjecie za wiele, z pewnością doświadczycie niestrawności. Powiemy coś o tym za chwilę. Najważniejszym nie jest to, ile przyjęliśmy, ale czy zjedliśmy, czy otrzymaliśmy zasób życia, czy otrzymaliśmy pożywienie. Czasem można je otrzymać z bardzo małego fragmentu. Po drugie, nie staraj się zrozumieć wszystkiego, co czytasz. To wielka pułapka. Minie wiele czasu, zanim zaczniesz rozumieć wszystko, co czytasz. Musimy mieć aspirację, by chcieć to zrozumieć, ale musimy przeczytać Biblię wiele, wiele razy i jeść Słowo Boże wiele, wiele razy. Wtedy przyjdzie zrozumienie. Bardzo podoba mi się świadectwo Martina Lutra, o którym czytałem w książce w języku angielskim, której tytuł brzmiał Panie, Tyś powiedział. Złożył świadectwo, że gdy przychodzi do Słowa Bożego, to traktował je jak wielkie drzewo z wieloma gałęziami. I gdy przychodził do wersetu, traktował je jako gałąź i potrząsał nim, by sprawdzić, czy spadnie jakiś owoc. Jeśli żaden owoc nie spadnie, to potrząsał następną gałęzią, by zobaczyć, czy spadnie owoc. I może gdy następnym razem będziesz czytał Biblię i potrząśniesz tę samą gałąź, spadnie z niej jakiś owoc. Widzicie, o co mi tutaj chodzi? Nie próbujcie rozpatrywać wszystkiego, rozumieć wszystko i przyjmować wszystko naraz. Po prostu przyjmijcie pokarm. Powiedzcie, Panie, nie odejdę od stołu, dopóki się nie napełnię. Nie odejdę od Biblii, dopóki się nie naję. Potrzebujemy takiego nastawienia. Po trzecie, rozmyślaj, rozważaj i dumaj nad tym, co przeczytałeś. To pochodzi z Psalmu 119, z wersetu 115. Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje będę rozważał. Przeczytam wam przypis. Hebrajskie słowo dumać, często tłumaczone w przekładzie króla Jakuba jako medytować, wskazuje na oddawanie czci, na konwersację z samym sobą i wypowiadanie na głos. Dumanie to mówienie na głos. Medytować można cicho, ale dumać nie można cicho. Musisz użyć swych ust i mówić na głos. Dumać nad Słowem to smakować je i cieszyć się nim uważnie je, rozważając. Modlitwę, mówienie do siebie i chwalenie Pana można włączyć w dumanie nad Słowem. Innym słowem zamiast dumać może być słowo, którego nie używamy zbyt często, to przeżuwać. Gdy używa się tego słowa w odniesieniu do zwierząt, to oznacza ono przeżuwanie pokarmu, jak czyni to krowa. W odniesieniu do ludzi oznacza ono uważne i dogłębne rozmyślanie. Myśleć o czymś uważnie i dogłębnie. W studium życia Księgi Kapłańskiej w poselstwie 36 jest krótkie słowo o przeżuwaniu pokarmu. Przeczytam wam je. Przeżuwanie pokarmu oznacza przyjmowanie Bożego Słowa poprzez wiele rozmyślań i ponowne rozpatrywanie. Tak jak krowa przeżywa pokarm, my powinniśmy rozmyślać i ponownie rozpatrywać Boże Słowo. Możemy to robić, gdy modlitewnie czytamy Słowo o poranku. Gdy modlitewnie czytamy, możemy rozmyślać nad Słowem i ponownie je rozpatrywać. Na tym polega przeżuwanie pokarmu, by przyjmować pożywienie poprzez rozmyślanie nad tym, co otrzymaliśmy z Bożego Słowa. Na tym polega przeżuwanie pokarmu. Zatem trzeci punkt to rozmyślać, rozważać i dumać. Po czwarte, módl się według tego, co rozumiesz. Gdy czytasz, coś wyskoczy do ciebie ze strony. Coś cię oświeci i poruszy i wywrze na tobie wrażenie. To jest to, co powinieneś zjeść. Nad tym powinieneś się modlić. Jest to coś bardzo osobistego, ponieważ taka modlitwa, takie rozmyślanie, dumanie może wiązać się z tym, że może musisz się nawrócić, coś wyznać. Musisz posłużyć się tym Słowem, by skontaktować się z Panem. Dlatego powinniśmy robić to osobiście. W modlitwie stosujemy to Słowo do naszej sytuacji, naszego duchowego stanu, do naszego otoczenia, do wszystkiego, co się wiąże z nami. Podpunkt E mówi, gdy jemy Pana Jezusa, nasze duchowe trawienie musi być właściwe. Podpunkt 1. Jeśli mamy dobre trawienie, pokarm będzie mógł się przedostawać do każdej części naszej istoty i w nią wnikać. To wielki problem, jeśli przyjmuje się pokarm, a nie można go strawić. Tak dzieje się w życiu fizycznym i o wiele częściej w życiu duchowym. Co więc mamy na myśli, mówiąc, że pokarm będzie mógł się przedostawać? Czytajmy dalej. Podpunkt 2. Niestrawność oznacza, że Chrystus jako pokarm nie może w ogóle wniknąć w nasze wewnętrzne części. Chciałbym połączyć dwa wersety, by nam pomóc. Często cytujemy list do Efezjan 3:17, który mówi, by Chrystus mógł uczynić sobie dom w naszych sercach. Połączmy ten werset z listem do Kolosan 3:16. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Można również powiedzieć, niech Słowo Chrystusowe uczyni sobie obficie dom w waszych sercach. Gdy używasz słowa mieszkać, to mówisz o osobie. Nie powiesz, ten stół mieszka w tym budynku. To ludzie mieszkają. Stwierdzenie Słowo Chrystusowe mieszka w nas równe jest stwierdzeniu, że Chrystus czyni sobie dom w naszych sercach. A słowem kluczowym jest pozwalać. Pozwolić, by Słowo Chrystusowe, gdy zadają pytanie, pozwól mi coś zrobić, to pytam o pozwolenie. Chcę pozwolenia. Pozwól, że wezmę Twą Biblię. Proszę o pozwolenie. Pan prosi nas o pozwolenie. Czy pozwolicie Mu? To wiąże się z naszą wolą, z naszą zgodą. W jaki sposób dajemy Panu nasze pozwolenie? Czynimy to poprzez modlitwę. Podam Wam kilka przykładów. W drugiej księdze Samuela 7:25, gdy Dawid usłyszał Słowo Boże, tak odpowiedział, Panie, czyń, jak powiedziałeś. Amen. To inaczej powiedzieć amen na Słowo Boże. Panie, czyń dokładnie tak, jak powiedziałeś. Chcesz uczynić mnie tęczą? Uczyń to. Czyń to, co powiedziałeś. A Maria w Ewangelii Łukasza 1:38, gdy przyszedł do niej anioł i przyniósł jej Boże Słowo, powiedziała, oto niewolnica Pana, niech mi się stanie według słowa Twego. Udzieliła swej zgody. Niech mi się stanie według słowa Twego. Co to jest? To inaczej powiedzieć Amen. amen na Słowo Boże. Powiedzieć amen to inaczej, niech tak będzie. Wszystko, co Bóg mówi, amen. Niech mi się tak stanie. Niech wam się tak stanie. Oto, co znaczy mówić amen na Słowo Boże, to pozwalać Słowu Chrystusa mieszkać w nas. I bądźcie pewni, gdy powiecie amen na Słowo Boże, Pańska ręka odpowie na waszą modlitwę. Wtedy będziecie wiedzieć, że to jest ręka Pana. On uczyni to, o co Go poprosiłem. Na tym polega trawienie. Pozwólcie, że podam kolejny werset. List do Hebrajczyków 3:15. Jeśli dziś głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. A werset 4:2 mówi, i nam bowiem głoszono dobrą nowinę, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Musimy powiązać słowo, które słyszymy, z naszą wiarą. Jak to możemy zrobić? Przez modlitwę. Jeśli tak nie uczynicie, to słowo, które usłyszycie, nie przyniesie wam korzyści. To powinno wam wiele wyjaśnić. To powinno nam wyjaśnić, dlaczego po tak wielu latach nadal nie jemy stałego pokarmu. Ponieważ nie wszystkie słowa, które usłyszeliśmy, pomogły nam. Nie pomogły nam, ponieważ bardzo często jedynie słuchaliśmy i nie powiązaliśmy tego słowa z naszą wiarą przez naszą modlitwę. Nie powiedzieliśmy amen na Słowo Boże przez naszą modlitwę. Dlatego utraciliśmy korzyść z Niego płynącą. To jest niestrawność. To oznacza, że przyjęliśmy do swego wnętrza słowa, a ono Ci nie pomogło, jedynie przeszło przez Ciebie, weszło w to ucho, a wyszło tym uchem. Nic nie pozostało w Tobie jako długotrwałe pożywienie, ponieważ nie dałeś słowu szansy, by zostało ono przez Ciebie strawione. Podpunkt A. Niestrawność oznacza, że Pan jako duchowy pokarm nie może w ogóle w nas się przedostać. Podpunkt D. Kiedy nie ma toru, którym pokarm mógłby przedostać się do naszych wewnętrznych części, nabywamy się niestrawności. Podpunkt trzeci. Przeczytajmy razem. Całą swoją istotę, w tym wszystkie wewnętrzne części, musimy utrzymywać w otwartości na Pana, żeby duchowy pokarm mógł się w nas przedostawać. Jeśli będziemy właściwie trawić i przyswajać, to będziemy wchłaniać Chrystusa, nasz duchowy pokarm. Chrystus zaś stanie się naszym budulcem, żeby Bóg uzyskał wyraz siebie. Słowem kluczowym tutaj jest słowo w otwartości. Całą swoją istotę musimy utrzymywać w otwartości na Boże Słowo, takie, jakie ono do nas przychodzi. Oto, co oznacza, by nie zatwardzać swego serca, gdy słuchamy Jego Słowa. Podpunkt czwarty. Dzięki temu, że jemy, trawimy. Dzięki temu, że trawimy, przyswajamy. A dzięki temu, że przyswajamy, do naszej istoty dostają się wartości odżywcze, bogactw Chrystusa, które to bogactwa wzrastają w nasze organiczne tkanki. To mamy na myśli, gdy mówimy o konsumowaniu. Podpunkt piąty. Każdy wierzący, który przyjmuje boskie udzielanie boskiej Trójcy, dzięki spożywaniu, trawieniu i przyswajaniu Pana Jezusa, będzie żył z powodu Niego. Podpunkt F. Ponieważ wszyscy spożywamy Chrystusa, jeden chleb, jesteśmy jednym ciałem. Amen. Zbiorowym Chrystusem, Chrystusem ciałem. I w ten sposób realizujemy Boże zarządzanie w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu. Pierwszy list do Koryntian 10:17 mówi, my bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Gdy wszyscy mamy tę samą konstytucję, to nie ma możliwości, byśmy nie byli jedno. Członki w waszym fizycznym ciele nie mają w tej chwili problemu z tym, by być jedno. Nie mają problemu, gdyż ich konstytucja jest identyczna. Jeśli wszyscy jemy jeden chleb, będziemy jednym ciałem. Pomódlmy się przez minutę z osobą obok i następnie prorokujmy. Po tym, jak zjedliśmy, prorokujmy.